odznaczenie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Uważam, że każdy powinien być kowalem swojego losu. Taki syn generała to ma podwójne zobowiązania. Kiedy będącym 11 dywizji odchodziłem z dowódcy dywizji z żagania, otrzymałem to od harcerzy.
Szabla?
Szabla z Iraku.
A, i to jest właśnie
szabla z Iraku. Też pamiątka, dostałem od szejków.
A krzewami co się zajmuje? Pan, żona?
A tu się nimi nie trzeba zajmować.
No, ale też trzeba podlać, uciąć, przyciąć, tak?
Generalnie u nas jest taki klimat, że czasami pada.
Dużo się pije w wojsku? Piło? Za pana czasów?
Kamil Szewczyk.
Piotr Lekszycki, to jest program Politycy od Kuchni.
Jesteśmy u generała Waldemara Skrzypczaka.
Oj, będzie się działo!
Zapraszamy.
Entrée.
Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Panów.
Dzień dobry. Cześć. O, to przyjdzie. Widzimy, mamy pieska. Jak się wabi?
Nero. Neruś.
Jami, czyli taka rasa agresywna trochę.
Agresywna, to jest, ale taki bojowy jest. Jak widzi kota, to ucieka.
Tak.
Straszy, szczeka, a poza tym nic więcej nie robi.
Ile czasu już jest panem?
9 lat. 9 lat.
Sporo.
Trzyma się dobrze. Figurę trzyma też, nieprzejedzony, także zadbany.
Miska pusta. Amen.
No właśnie.
Bo jeszcze dzisiaj nie dostał nic, on nie zaczyna jeść po godzinie 15. Taki dziwny pies, że w jego naturze jest to, że on je późno. Zapraszam panów do biblioteki mojej części specjalnej, której jestem po części.
I co tu mamy?
To jest książki? Dumny, książki, oczywiście tematyka jaka może być. Wiadomo, że wojskowa, tak, oczywiście wojskowa.
Sztuka wojny obowiązkowo widzimy.
Sztuka wojenna, sztuka operacyjna, historia głównie II wojny światowej. Taką moją, taką specjalną częścią tej historii to jest kampania wrześniowa. Ośmiotomowe dzieło polskich sił zbrojnych wydane na Zachodzie, w Londynie. W 5 pierwszych części to jest właśnie kampania wrześniowa. Ja jestem jednym z niewielu chyba w Polsce właścicieli przy całej tego wydania.
Warty majątek pewnie książki.
Pewnie tak, pewnie jest
warty majątek. Ale nie zamierzam ją sprzedawać.
Nie zamierzam, nie po to ją kupowałem, żeby sprzedawać. No i to wszystkie inne dostępne materiały, które służą mi do tego, że pogłębiam nadal swoją wiedzę ze sztuki operacyjnej. Cały czas człowiek czyta, dużo czyta, zbieram książki, kupuję książki. I to jest kolekcja, część przynajmniej kolekcji, bo mam jeszcze...
Tu, panie generale, mamy obraz Tadeusza Brodowskiego, tak?
Tadeusza Brodowskiego, namalowany według świadectwa tego obrazu w 1842 roku w Paryżu. Na tym obrazie jest hetman Stefan Czarniecki, który przewodzi swojej husarii prawdopodobnie pod gdzieś na kierunku, na Podolu. To jest nieznany malarz generalnie, ale kupiłem ten obraz od znajomego, który mówił, że jest to autentyk, ponieważ ten obraz ma świadectwo autentyczności potwierdzone przez specjalistów. Nie jest jakiś sławny malarz, ale jego obraz z XIX wieku jest w moim posiadaniu. Jestem dumny, bo dotyczy to hetmana Czarnieckiego, który jest jakby naszym takim patronem wojsk pancernych.
Mhm. Na honorowym miejscu, na Józef Piłsudski.
Właśnie, obowiązkowo marszałek Piłsudski.
Między książkami marszałek Piłsudski, między książkami, gdzie są książki między innymi o jednostkach, które między innymi Piłsudski tworzył po 20 roku. 10. Brygada Kawalerii Pancernej, też jest to historia. Zresztą w zasadzie mam wszystkie książki, które dotyczą Armii Przedwrześniowej, wszystkiego to, co działo się w Armii Przedwrześniowej i potem kampania wrześniowa i wiele innych dzieł, które dotyczą sztuki wojennej, sztuki operacyjnej. Chociażby tutaj są wspomnienia generała Gotarda, który pisał książkę Wojna Straconych Okazji, który opisuje kampanię francuską z 1940 roku, którą Francuzi mogli wygrać, ale na własne życzenie ją przegrali. Eisenhowera, krucjata w Europie, z tych takich znaczniejszych dzieł Bradleya, Omara, generalnie wszystkie.
Kolekcję ma pan bogatą.
Bogatą i opieram
wiedzę.
Tak,
wiedzę bogatą. Tutaj mamy figurki, opowie pan.
A to takie różne. To znaczy generalnie to jest husarz.
Jakieś prezenty, tak?
To jest od świętej pamięci generała Rozmusa, generał podhalański. Tych pamiątek miałem dużo więcej, ale nie ma miejsca, żeby je wszystkie umieszczać. W związku z tym wszystkim kolekcjonerom, którzy się do mnie zgłaszali, przekazywałem
pamiątki. Żona się denerwowała już.
Żona po prostu nie uważała, uznała, że ten dom to nie jest muzeum, tylko to jest dom, gdzie mieszkają ludzie, którzy chcą żyć w atmosferze niekoniecznie militarnej cały czas i zagrożeniu, poczuciu zagrożenia wojną.
No i tu mamy czołg.
No czołg oczywiście, to jest czołg Leopard 2.5. jestem czołgistą, w związku z tym trudno, żeby nie było mnie czołgów.
Dokładnie. Panie generale, będzie pan palił w kominku, czy?
Dopiero jak zbierę chrust.
No właśnie.
Ale właśnie,
już pan nazbierał pan coś.
Nie zbierałem chrustu, bo nie wiem, czy mogę wejść do lasu. Bo podobno nie można wejść do lasu, żeby chrust zbierać i trzeba się zapisać w kolejkę, więc do tej pory nie miałem czasu, żeby pójść zapisać się w kolejkę po chrust. Ale jak będzie okazja, to się zapiszę i kupię i będę zbierał chrust.
Rozumiem, śmieci pan nie pali.
Nie palę śmieci. Jeżeli będzie tak źle zimą, że trzeba będzie cokolwiek palić, to będę palił tylko na pewno drzewo, a jeżeli będzie aż tak źle, to po prostu tak jak powiedziałem, w mojej rodzinie będziemy spać w ubraniach.
Mm-hmm. A drzewo już pan ma na opał?
Mam jeszcze sprzed roku czasu, także mi się wydaje, że nam tego drzewa wystarczy.
Mm-hmm.
Prometeusz, to jest taka fundacja Prometeusz, którą wspieram, to jest taka fundacja opiekująca się dziećmi poszkodowanymi przez los. Zapraszam was, panowie, na domowy wypiek, ciasto mojej żony, bardzo dobre, polecam.
Ale pan pomaga?
Ja ciast nie piekę, ja gotuję, owszem, zawsze gotowałem i lubię gotować. Moje dzieci lubią, jak ja gotuję. Mówią, że gotuję lepiej niż ci,
którzy
w telewizji gotują.
I co pan najbardziej lubi gotować?
Generalnie jestem zupiarzem, lubię zupy.
Jarzynowa,
bardzo lubię zupy. Nie, krochowe. Ja mam przepis mojego szefa kompanii, który mnie nauczył, jak byłem jeszcze młodym dowódcą kompanii. Mój szef kompanii gotował na poligonie grochówkę, taką prawdziwą grochówkę, żołnierską prawdziwą grochówkę, która wszystkim, którym jak ją zrobię, wszystkim smakuje. Generalnie w ogóle wszystkie zupy. Grochowa, oczywiście zupa pomidorowa, barszcz, wszystkie zupy, jakie tylko...
Schabowy?
Znaczy nie, schabowy nie lubię schabowego, nie. Znaczy generalnie ograniczamy jedzenie wieprzowiny, skupiamy się na białym mięsie, indyk, kurczak, ale głównie indyk i dziczyzna czasami. Także generalnie nie jesteśmy mięsożerni, raczej jesteśmy takimi, którzy mięsa starają się jeść jak najmniej. Mhm.
Skąd w ogóle się u pana wzięła przygoda z wojskiem? Jak to się zaczęło?
Znaczy to jest przygoda wynikająca z wypady genetycznej, rodzinnej. Mój ojciec był oficerem, moi dziadkowie byli oficerami, prezydent był też oficerem. Mój syn jest oficerem, moja mama lekarz, która kiedyś stwierdziła, że tego się nawet operacyjnie, tej wady nie usunie. W związku z tym postanowiłem być oficerem też, tylko że w odróżnieniu od mojego ojca, który był oficerem piechoty, ja postanowiłem być oficerem broni pancernej i wynikało to z tego, że byłem bardziej leniwy, bo nie chciałem się biegać po polu, więc postanowiłem, że będę po polu jeździł czołgiem.
Jak panu to wszystko szło po kolei? Czuł pan, miał pan tą smykałkę, czy raczej to wszystko wynikało z tego, że właśnie nie chciał pan przerwać tradycji rodzinnej?
Nie, to nie było, w uzasadnieniu nie było to, że by nie przerwać przy tradycji rodzinnej, tylko raczej było przekonanie, że ja chyba w tym będę się czuł najlepiej. Ojciec nie oponował, mama owszem tak, natomiast ojciec nie oponował.
Mama kim chciał, żeby pan został?
Albo może lekarzem, albo jeszcze kimś innym, może jakimś naukowcem. Mm-hmm. Zawsze wiecie, rodzice mają większe ambicje,
swoje dzieci pomysły,
mogą sobie osiągnąć. Natomiast ja wydaje się, że wybrałem ten zawód świadomie, trafiłem do tej szkoły, potem trafiłem do jednostki liniowej, przeszedłem tam ścieżkę w jednostce liniowej od dowódcy plutonu, potem była akademia. W Polsce, podkreślam, w Polsce, bo niektórzy mi przypisują to, że kończyłem w Moskwie.
Tak.
W Moskwie nie byłem tylko raz i to byłem w ramach wizyty oficjalnej na targach jako wiceminister obrony narodowej.
Więc ja żadnych... Tajnych szkoleń w Moskwie pan nie przychodził.
Żadnych szkoleń nie byłem. Znaczy, ja powiem inaczej wam. Kiedyś, żeby dostać się na studia do Moskwy, trzeba było mieć mocne plecy, czym to tam mówi, mocny żagiel.
No tak.
A pan miał ojca.
No ale to mój ojciec nie mówił tych widocznych żadnych mocy. Ale to nie o to chodzi nawet, bo ojciec mój nie mieszał się do mojej kariery wcale, zresztą ja nie mieszałem się do kariery syna. Natomiast każdy sobie wybrał taką drogę, jaką sobie wybrał i mój ojciec, kiedy jeszcze żył, pomagał mi tylko wtedy, kiedy jechałem na poligon i opiekował się wspólnie z moją żoną, moim synem. Nigdy nie ingerował w moją karierę wojskową, był tylko świadkiem tych wydarzeń, które były moim udziałem. Natomiast ja uważam, że każdy powinien być kowalem swojego losu. I...
A syna pan nie instruuje czasami?
Na tematy nie. Właśnie to chodzi, że wystrzegam się tego, zresztą to moi koledzy generałowie mogą potwierdzić, że nigdy w sprawie mojego syna do żadnego nie dzwoniłem, nie prosiłem o cokolwiek. Uważam, że on sam jest w stanie wiele rzeczy zrobić bez pomocy ojca, bez jego protekcji. Powiem inaczej, taki syn generała to ma podwójne zobowiązania.
Wszyscy patrzą.
Tak.
Wszyscy patrzą mu na ręce.
Zazdroszczą też. No,
jak ja byłem dowódcą plutonu, że do kompanii w Słupsku, w pułku czołgu w 16, sam rozwijałem się. Uważam, że miałem dobrą szkołę na początku mojej drogi wojskowej. Miałem dobrych dowódców, którzy mnie naprawdę dużo nauczyli właśnie w tej działalności służbowej, wojskowej, takiego tego rzemiosła wojskowego, bo teraz rzemiosła to się już nie docenia. Kiedyś się doceniało rzemiosło, bo trzeba być fachowcem w polu, natomiast w tej chwili się do tego rzemiosła jak nie przywiązuje. Teraz to robi się szybkie kariery i najlepiej, żeby nie chodzić w błocie czy z rękoma w towocie, jak to czołgiści chodzili, bo teraz wszyscy są, mają paznokcie malowane i włosy uczesania, a w czołgu raczej trudno o taki wizerunek. Wracając do akademii, kończyłem akademię w Polsce, jedną i drugą akademię, a studia podyplomowe kończyłem w Stanach, także nie mam u siebie w edukacji śladu, jak to niektórzy chcą, moskiewskiego, jakiegokolwiek.
Panie generale, idziemy gdzie teraz? Do pańskiego gabinetu czy salonu?
Idziemy do mojego strychu. Czy na mój strych. A moja enklawa spokoju, miejsce pracy, miejsce przemyśleń, gdzie tutaj czytam lektury swoje.
Dlaczego na strychu? Żona pana na strych
wygoniła? Że w tym naszym małym domku to jest jedyne miejsce, które jest dostępne dla mnie, jest taka włączona strefa mojego bytowania. To jest mój warsztat pracy, na której pracuję.
Mapy.
Przygotowuję mapy, jak mam być w TVN-ie, to przygotowuję mapki, które tu rysuję na podstawie sytuacji operacyjnej, która dzieje się na Ukrainie, potem te mapki wysyłam. Trochę zniszczone samoloty produkcji koreańskiej, kiedy byłem jeszcze wiceministrem obrony narodowej, jeździłem do Korei, rozmawialiśmy o różnych projektach, między innymi samolotach, ale moje wnuczęta są dewastatorami, jak to małe dzieci.
No tak.
I kiedy im się daje takie rzeczy do zabawy, to potrafią je mocno nadszarpnąć. To są Leopardy 2A5 i 2A4.
Dostał pan w prezencie? Czy to...
Tak, dostałem, to jest prezent. W ogóle jestem obłożony czołgami, dlatego że wszyscy wiedzą, że jestem fanem czołgów. I te czołgi Leopard 2A5, byłem sprawcą tego, że te czołgi trafiły do polskiej armii. A będąc dowódcą 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, dowodziłem brygadą, która miała Leopardy 2A4, emblematy formacji hiszpańskich. To dostałem od mojego kolegi dowódcy wojsk lądowych Hiszpanii. Na pamiątkę, czy są symbole formacji jeszcze, które sięgają, jak to w ich historii, chyba XVI-XVII wieku.
A to fajny prezent, ale nieotwarty widać.
Ten jeszcze. Prezent? Tak. Tak, nieotwarty.
Będzie czekana. Kiedyś, będzie kiedyś otwarty, czy nie?
Znaczy, jak przyjdzie zima, bo nie ma temperatury, żeby pić alkohol. Pytam jakiś dziennikarka, pani general, czy pan pije? Co ja miałem mi powiedzieć? Jak powiem, że pije, to mnie zrobią alkoholikiem.
Pije pan wodę,
nie.
Sok?
Ja powiedziałem, proszę pani, ja piję wszystko, tyle, ile piją przeciętni Polacy. To jest ten
Polak. Pani generał, tam jakieś strzelby mamy, tak? Najniżej?
Tak, jakieś pistolety są. Skałkowe.
Skałkowe, tak.
Możemy zobaczyć?
Może zobaczyć, oczywiście, może zobaczyć.
Może pan, że tak powiem,
żeby nie zniszczyć.
To jest pamiątka, którą dostałem od...
Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej.
Ziemi Lubuskiej to są... Kiedy byłem dowódcą 11 Dywizji, odchodziłem z dowódcy Dywizji z Żagania, otrzymałem to od harcerzy Ziemi Lubuskiej na pamiątkę. Współpracy dobrej, bo się nam układało z harcerzami bardzo dobrze, zawsze.
Okay. A w tej drugiej, tutaj pani generał na podłodze?
Znowu się nie da otworzyć.
To jest z drugiej strony chyba. O.
Bok.
Bok? Który bok?
A tak,
poszło. To jest znak dowódcy wojsk lądowych niemieckiego, którego wizytowałem w 2009 roku i to jest na pamiątkę mojej wizyty w Berlinie. U dowódcy.
Teraz to tak z Niemcami nie bardzo.
Prezent od generała dowódcy Bundeswehry.
Tak, dowódcy Bundeswehry. Oto Hans Budde. Znaczy, powiem tak, politycznie panowie się dogadują, wojskowi muszą się dogadać. I co by nie było, to nie widzę w tej chwili takiej opcji, byśmy nagle mieli najechać na Bundeswehra albo Bundeswehra na nas. A politycy niech się najeżdżają, bo to jest ich chleb powszedni.
To są jakieś figurki?
Z Czadu przywiezione. Tam. Byłem w Czadzie, kiedyś tam mieliśmy swój kontyngent wojskowy w Czadzie. I to są figurki z Czadu. To jest Tiger, projekt francusko-hiszpańsko-niemiecki. Chcieliśmy być w tym projekcie również my jako Polacy, ale w wyniku braku decyzji politycznych w tym programie nie jesteśmy. Tam jest zdjęcie moje z synem generała Maczka w ambasadzie brytyjskiej. Ponieważ tradycje dywizji generała Maczka są mi bardzo bliskie. Dowodziłem dywizją, która dziedziczy te tradycje i dumny jestem, że chodzę w czarnym berecie i mam czarny lewy na ramieniu do dzisiaj, jak będzie trzeba. się gdzieś pojawić na galowo.
Nie brakuje panu teraz tego wojska, takiej codziennej czynnej pracy, służby. Tak, czynnej służby.
Znaczy, to generalnie atmosfery. Każdemu brakuje, tylko na każdego przychodzi czas, kiedy sobie trzeba powiedzieć, wystarczy, bo przecież dochodzi człowiek do takiego wieku, kiedy już armia jest mało efektywna i nie jest już armii potrzebny, są inni, których oddech na plecach się czuje cały czas, którzy też chcą karierę zrobić, no tak. Więc trzeba kiedyś znaleźć, trzeba wiedzieć, kiedy on.
Bo pan zaczynał jednak, no wiadomo, siłą rzeczy zaczynał PRL-u. W Polsce Ludowej.
Tak.
Nie uwierało to nigdy pana, jakoś tak, no wiadomo.
Znaczy powiem tak, na moim poziomie tego dowódcy plotonu, czy dowódcy kompanii, nie było tej polityki żadnej, nie było nic takiego, co mogłoby nosić sobie znamiona jakiejkolwiek działalności o charakterze politycznym, czy indoktrynacji politycznej. W zasadzie tymi takimi żołnierzami liniowymi, którzy mieli ręce w błocie i w towocie, to się nikt specjalnie nie interesował, bo do nas nie docierali ludzie, a ci, którzy do nas docierali, wyżsi przełożeni, to z reguły, zanim do nas dotarli, to my byliśmy zawsze do tego odpowiednio przygotowywani, bo ci przełożeni takich brudasów jak my czołgiści, to tak niespecjalnie chcieli wizytować, w związku z tym, jak miała być taka wizyta, to nas najpierw 3 dni wcześniej kąpano, strzyżono i przemundurowano nowe mundury, żeby przypadkiem przełożeni mieli się z tego wrażenia. A to były czasy Jaruzelskiego, kiedy wszyscy musieli być wylagentowani, nawet wymagano od nas w czołgach, żebyśmy pod kombinezonami czołgisty mieli koszulę z krawatem. Co wyobrażacie?
Poznał pan generała Jaruzelskiego?
Nie.
A jak pan ocenia właśnie generała?
No, powiem tak, to jest polityka. Ja nie chciałbym wychodzić w politykę, natomiast przed młodzieżą oficerską był nielubiany, bo pamiętam zachowania Siewickiego w stosunku do oficerów słuchaczy Akademii, których nas tak traktował byle jak. Znaczy, miałem tylko jedną z nim styczność, którą zapamiętałem sobie jako...
Siewicki.
A to jest ta sama ekipa, który tak nas na poligonie żeganiu tych słuchaczy Akademii Sztabu Generalnego tak zignorował, tak przechodząc obok nas. Obok kwiatu armii, obojętnie zupełnie. Byłem trochę zdziwiony, zaskoczony tym potraktowaniem. Nigdy tak sobie moich podanych nie pozwoliłem traktować. I myśmy za czasów Jaruzelskiego mówili, że jesteśmy wysoko szerzeni, nisko uposażeni. Każdy z nas, wydaje się, przynajmniej z tamtych czasów pamiętam, każdy z nas był pasjonatem tego, co robi. Ja niewielu kolegów moich z pułku pamiętam takich, którzy albo się migali, albo kombinowali z drukami L4, tymi zwolnieniami lekarskimi. To byli pasjonaci, którzy ze sobą wspaniale rywalizowali na poligonach, prześcigali się w szkoleniu, w wynikach szkoleniowych, uprawiali to rzemiosło żołnierskie. Bardzo fajnie, a te czasy poligonów na Drawsku bardzo mile wspominam, bo tam była taka prawdziwa żołnierka. Prawdziwa żołnierka z daleka od telewizji, od tych polityków politycznych i politycznych oficerów, którzy tak nas daleko mijali, bo myśmy w tych kombinezonach, w tym dowodzie, w tym zapachu prochu, to byśmy, przepraszam, ale brzydko pachnieli, nie powiem, że śmierdzieli.
No jednak stan wojenny, jak pan wtedy odbierał ten stan wojenny? No wtedy społeczeństwo no nie było przychylnie nastawione do wojska, armii.
Kiedy upadł rozkaz, że mamy jechać do Gdańska, wszyscy byliśmy przekonani, że jedziemy dlatego w tamtą stronę, ponieważ Rosja chce wejść do Polski, tak jak to było w 1956 roku na Węgrzech, że może przyjdzie nam się konfrontować z Rosjanami. Nikt z nas, na tym poziomie, co ja byłem dowódcy plutonu, nie był informowany o zamiarach wyższych przełożonych. Ja nie wiedziałem, co decydował Jaruzelski, co komitet polityczny decydował, co inni wyżsi dowódcy zdecydowali. Co myśmy maszerowali kolumnami czołgów w kierunku Gdańska i zatrzymaliśmy się pod Kolbudami. Perspektywa teraz oceny tej sytuacji jest zupełnie inna. Ludzie, którzy są autorami tego, którzy byli autorami stanu wojennego, odeszli. Więc teraz winami się obciąża wszystkich innych, tylko nie tych, których już nie ma, no bo wiadomo. Ja mam inną perspektywę niż ci wszyscy, którzy mówią w telewizji historyce, jak nazywam, histerykami. No ja w 1984 roku rozpocząłem studia w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie i w grupie mojej było 3 obcokrajowców. Był Rosjanin, Czech i Węgier. I kiedy dochodziło czasami do spotkań takich towarzyskich, bo to było, piliśmy wódkę też. Wtedy się rzeczywiście można było wymienić poglądy i opowiedzieć o tym, co było. I opowiadał mój kolega rosyjski, że oni w 80 roku, a on służył w tym zakarpackim okręgu wojskowym bodajże, oni w 80 roku przyjechali od naszej wschodniej granicy, aż do zachodniej granicy, kierunkiem południowym, jako turyści na wycieczce byli, z żonami, autobusem jeździli lipiec-sierpień, rozpoznawali drogi, mosty, przepusty, wszystkie miejsca, trendy mogłaby iść jego dywizja jakaś tam. Nie pamiętam już, która dywizja, nie wiem, która dywizja. Czyli oni w 80 roku przewidywali być może interwencję w Polsce, skoro takie rozpoznanie prowadzili. I tam w tej grupie, która jechała, był cały sztab dywizji i dowództwa pułków, którymi...
Czyli to wejście było jednak realne. No.
Dla mnie było realne. I nawet mój kolega, który był z Czech, nie powiem jak się nazywał, Franek, opowiadał, że oni też prowadzili rozpoznanie południowej granicy tam gdzieś w rejonie Kudowa-Nachod.
Cały układ warszawski.
Planowali tak pewnie, bo on też jeździł pod granicę i tam rozpoznawali jako dowódca kompanii rozpoznawczej. I ja mówię, myśmy Franek wiedzieli, żeby tam się do nas zbliżać jako Czesi, bo było słychać te wasze skrzypiące rowery. Czasami żartowaliśmy z Franka. Natomiast ewidentnie przygotowania były czynione na poziomie taktycznym i operacyjnym. Mhm. Powtarzam, nie wnikam w politykę, bo historycy mówią o polityce, mówią o jakichś tam wspomnieniach jakichś różnych polityków, którzy się często wypierają tego, co robili, zapominają, mają takie pamięci. Ja rozmawiałem z ludźmi na poziomie taktycznym, czyli z dowódcami. Wtedy Galery był dowódcą batalionu, a Franek był dowódcą kompanii. Czyli na poziomie taktycznym przerabiano marsz do Polski.
Tu mamy szablę, ale też
szablę prędkową, ale też i laskę.
Ale jeszcze pan nie chodzi o laskę.
Ale widzimy, że będzie mi kiedyś potrzebna, bo już mam kolano lewe z NFZ-u, w związku z tym będzie mi to mnie kiedyś potrzebna.
A te szable, panie generale, skąd pan ma?
Są pamiątkowe, różne okazje otrzymane. Jak byłem dowódcą dywizji 16, był 11 dywizji, to zostałem od...
Pokażę pan widzom, pokażę pan widzom, czy...
O. Szabla wzór chyba 29. Bardzo ładna szabla.
Tam na kolorowym miejscu wisi szabla.
Szabla z Iraku.
A, i to jest właśnie...
Szabla z Iraku. Też pamiątka, pan... dostałem od szejków, z którymi współpracowałem w Iraku, w strefie naszej odpowiedzialności. Mm-hmm. To byli szejfowie z miejscowości Afak. Mm-hmm. Taka miejscowość w prowincji Divania, z którymi współpracowaliśmy w ramach pomocy humanitarnej dla szyitów, zresztą kierowanych wtedy przez obecnego przywódcę politycznego, czy duchowego też, szyitów As-Sadra. Oni mi to wręczyli jako dowód przyjaźni, uznania,
może pan wyjeżdżać do końca?
Znaczy to nie ma znaczenia, bo to ona nie jest taka kuta, jak się szablekuje, ale to jest znaczenie symboliczne, jest opisana o tym, że człowiek jest odważnym człowiekiem i tak tu po arabsku jest napisane.
Panie generale, tu jeszcze mamy kolekcję leopardów, widzimy.
Tu jest nie tylko kolekcja leopardów, ale kolekcja jest leopardów 2-5. Tu są rosomaki w różnych wersjach.
Mhm. Wilki.
Tu jest wilk, też nasz taki projekt, pomysł, żeby na bazie rosomaka zrobić armatę, 105. Niestety wojskowi nie uznali tego za dobry projekt, no ale żałować tylko można. A są pamiątki dywizji 11 z symbolem, to są znaki misji w Iraku. 11 dywizja to też 11 dywizja, to jest Anders, nasza platforma bojowa XXI wieku, która niestety nie zakończyła się sukcesem w wyniku braku woli polityków. No i dlatego nie mamy swoich czołgów, a mamy obce czołgi.
Panie generale, tak zapytamy pana, dużo się pije w wojsku? Piło za pana czasów?
Nie. Nie było czasu na picie, proszę pana.
A teraz jak jest? Kiedy nie się
wiem,
więcej
pije? Nie wiem, nie odpowiem, bo nie wiem, nie piłem.
Ale czasami, ale nie jest taki stereotyp, panuje, prawda, że w wojsku tam ten... No
tak. Ale to jest taki stereotyp, który chyba dotyczy przeszłości, głębokiej przeszłości. Mhm. Byłem młodym oficerem, trafiłem do pułku, to jeśli mi nie było czasu na życie towarzyskie. Tyle było zadań, nie było obowiązków w pułku.
Ale wieczorem nic tam...
No ale gdzie?
Kantyna jakaś, coś tam.
Słuchajcie, wymyśla, gdzie kantyna? Na poligonie?
Na poligonie, ale w ogóle. Mówię w ogóle o wojsku,
tak? No ale jak ja wychodziłem na poligon na pół roku albo i więcej, to na bazie taktycznej nie było kantyny. No, a do wsi...
Ja chcę to kupić, nie?
Jakoś. Jak ktoś chce się napić, to kupi, ale to jest wtedy brak odpowiedzialności. Jak sobie wyobrażacie, jestem z moimi 60 czy 70 żołnierzami na biwakowaniu w lesie, ja sobie idę do wsi po wódkę i potem ja się napiję z szefem kompanii, a moje wojsko co?
Nie, akurat nie to mówię, że w pracy. Mówię po pracy jakoś tam, wie pan, w wojsku.
To były rodzinne obowiązki, wie pan. To też jest tak, że wcale nie było nam łatwo. Przypomnę, w tamtym czasie telewizor na kolejkę w tym, lodówka w kolejkę, pralka na talon.
No tak, tak.
To nie było tak, że ja wracałem do domu, było tak, że jak syn mi się urodził, a były takie soczki bobowita, chyba to się nazywało jakoś tak, które rzucano do sklepu w Słupsku, czy bobofruty, rzucano w Słupsku i żeby kupić o 6 te bobofruty, to ja musiałem o 1 w nocy już iść w kolejkę stać, zimą. Tak komu w głowie było picie wódki?
No tak, panował rygor w domu?
Nie, mnie prawie domu to nie było. Ciągle było na poligonach, na wyjazdach, potem były misje i tak dalej, także to było trudno, tym bardziej, że służyłem w różnych garnizonach i podróbowałem po Polsce, także moja obecność była bardzo ograniczona. I...
Ale jak już pan był w domu, to jak? Z dziećmi?
Rygor był?
Czy raczej
znaczy,
tak?
Znaczy powiem tak, epizodycznie był rygor, ale do dzisiaj mi te dzieci, ten rygor mi dzieci do dzisiaj wypominają. Nie było coś takiego dramatycznego, co mogłoby nas poróżnić. Czasami syn mój wyprowadził mnie z równowagi, a przez to, że trzy razy mu mówiłem, nie idź rowerem przez kałużę, a on poszedł przez kałużę.
Nie, co wtedy
to mnie krew zalała.
Ale pasek? Pasem czy?
No nie pasem, nie katowałem syna.
Nie, no nie mówię o katowaniu.
Dostał dwa klapsy na pupę. O co, córka ma do ciebie do mnie pretensje, że ja syna zbiłem. Ale mój tata? Mój tata nie żałował pasa oficerskiego, ale należało mi się.
Często pan dostawał?
Nie często, tylko wtedy, kiedy tata wracał z poligonu.
No to inne czasy.
To znaczy, słuchajcie, to były inne czasy, to były lata 60., tak, kiedy ja wyrastałem. Każdy zna trochę chuliganin. Mam w sobie tego zaczynu chuligańskiego. Znaczy, nie chuligańskiego w rozumieniu takim, że chodziło się bandytkę uprawiało, tylko grało się w piłkę na boisku i szyby się komuś wybiło na przykład. Czy gałką od śniegu trafiłem panią od polskiego w oko, takie rzeczy. To było to,
czyli za to rozumie pan, że tak powiem,
dostało. Za to, że dostałem się tam zawsze jakimś tam pasem, ojciec mi przylał. Bo mi się to absolutnie należało i nie mam do rodziców pretensji. To jest generał Bóg. I to jestem ja jako dowódca dywizji w Iraku, to mój kolega pułkownik Spychała. Tadek Bóg wtedy był moim zastępcą, jakby dowódca dywizji w Iraku. Potem przejął po mnie.
W Smoleńsku.
I zginął w katastrofie w Smoleńsku. To był rok 2004, październik.
Więcej włosów tam jeszcze.
No trochę było więcej włosów i takich ciemniejszych włosów. Tak.
Ale zaraz, tu z cygarem?
Z cygarem. Obraz jest trochę sfałszowany, ponieważ myśmy pili wtedy whisky, ale dla potrzeb historii whisky nie można było pokazywać, w związku z tym są cygara i kawa.
A cygaro pan pali?
Nie, nie palę. Czarny lewy na ramiennik. Czyli znak dywizji pancerniaka, dywizji generała Maczka, znak 11 dywizji kawalerii pancernej, znak 4 zmiany w Iraku, krawat czarny 11 dywizji kawalerii pancernej, odznaczenia Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i inne odznaczenia, takie bym powiedział, bardzo znaczące.
Zerka pan czasem takim tęsknym okiem.
Sentyment.
Nie przebieram się w nocy, nie śpię w tym mundurze, nie mam problemów.
Tak to ja założę go.
Ja powiedziałem, przychodzi czas, kiedy się trzeba rozstać mundury. Nie robić tego dramatu, że się rozstałem, bo niektórzy moi koledzy przeżyć tego nie mogą. Spokojnie, nie ma problemu. To jest Sewastopol. Przepięknie tam jest, słuchajcie, to przepiękne miejsce. Nie wie się Rosjanom, że tak tęsknią. To wejście do portu, tam gdzie w tej Bałakławie była baza okrętów podwodnych radzieckich. Aha. To jest Krym Bałakława.
Ale pięknie.
No. Przepięknie tam jest.
O, pomidorki podlewamy.
Ja je czasami podlewam, to prawda. W związku z tym przekonaliście mnie, że trzeba je podleć.
Panie generale, potem wszedł pan, no już w wolnej Polsce, politykę pan siłą rzeczy wszedł. Był pan wiceministrem obrony, no wiadomo, dowódcą wojsk. I jak pan właśnie wspomina ten czas, gdy był pan wiceszefem MON? Czy warto było w ogóle w to wchodzić? No, miał pan jakieś tam sukcesy, choćby te Leopardy.
Więcej.
Czy warto? No ja nie
wiem. Z perspektywy czasu pan żałuje tego może.
Tak. Znaczy powiem wam, tak. Po tym, co się stało później, wskutek do mojej osoby, nie warto było.
No właśnie, ja sobie nie zdawałem sprawy.
Nie, oczywiście. Ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, że tak służby mogą polskie grać przeciwko Polakom. To po pierwsze. Po drugie, tak mogą być służby związane z lobbystami obcymi, przeciwko polskiemu przemysłowi, między innymi polskim projektom. Po trzecie, bardzo się zawiodłem na politykę, bo sądziłem, będąc żołnierzem, że to, co będę robił, to nie ma miary politycznego, nie wchodzę w politykę. No, zostałem nią manewrowany. No trudno. Mój błąd, nie miałem kogoś, kto by mi powiedział, rozważ to, nie idź tam, bo cię sponiewierają. No, poszedłem i zostałem sponiewierany, ale powiem tak. Program Kormoran, który jest polski stocznie robiony, jest moją decyzją, moim wysiłkiem. Program załogowej wieży, który jest robiony w Stalowej Woli, to jest moja decyzja, wbrew opinii niektórych lobbystów i służb naszych. Program Raka Moździerza Sąbieżnego, to jest też moja inicjatywa. Program Kryl, program Borsuk, kto go przeforsował? No, teraz sobie przy zdjęcia robią wszyscy politycy, a żeby nie moje decyzje wtedy, trudne decyzje, gdzie miałem przeciwko sobie wielu lobbystów i polityków, przeforsowałem ten program. Program Krab by się nigdy nie skończył, żeby nie moja decyzja od podwoziu K9. Mhm. Teraz sobie wszyscy robią zdjęcia na ściankach przy tym sprzęcie, ale kto podjął decyzję, to o tym się nie chce pamiętać. Jak jeszcze raz wracam do programu Kormorana, tego niszczyciela min, kiedy powiedziałem na sejmowej Komisji Obrony Narodowej, że przekonany jestem, że można to zbudować w polskiej stoczni, zostałem opluty przez tych, którzy teraz są w Komisji Obrony Narodowej nadal. Nie będę miał nazwisk. Obrzucone mi było tym, że polski przemysł zbrojeniowy, znaczy polskie stocznie nie są w stanie nic zbudować. Zbudowały? Budowały. Mhm. Chwalą go? Tak, bo sobie robią na jego tle wszystkie zdjęcia politycy. Zdjęcia, politycy są pierwszymi na ściankę, ale do roboty są ostatnimi. Tak naprawdę.
Mhm. Czyli nie pana świat.
Nie mój świat. Ja ubolewam nad tym, że wszystko to, co teraz się dzieje, to jest wszystko wypychanie pieniędzy poza Polskę, w obcy przemysł zbrojeniowy, dla obcych robotników, dla obcych inżynierów, a nie dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, dla polskiej gospodarki, bo uważam, że my Polacy zasługujemy na to, żeby mieć duży, silny potencjał gospodarczy i silny przemysł polski zbrojeniowy, bo to, co w tej chwili uprawia ci od przemysłu zbrojeniowego, to jest tylko demagogia, nic więcej.
A jak pan ocenia Antoniego Macierewicza, kiedy był szefem MONI wcześniej?
Znaczy, powiem tak, ja miałem do czynienia bezpośrednio z Antoniem Macierewiczem, kiedy wybucha sprawa na Karkhel. Wtedy ja się ostro postawiłem w obronie polskich żołnierzy i chcę powiedzieć niektórym generałom, teraz, którzy próbują podważać niektórych decyzje i niektóre osoby, między innymi mnie, to ja stanę w obronie polskich żołnierzy, a wy tylko stajecie w obronie polityków. To jest, ja się różnię od współczesnych generałów, że oni bronią polityków, a ja broniłem żołnierzy. To jest ta, jesteśmy po dwóch różnych stronach barykady. Bo ja wtedy, kiedy sprawa wybucha na Karkhel, jakbym był z politykami związany, to bym mordę na... to bym nic nie powiedział, przepraszam. To bym siedział cicho, bym nie powiedział. A ja wtedy oficjalnie, tak, wbrew linii politycznej ówczesnej powiedziałem nie. Teraz panowie są tak skręceni, że nie potrafię nawet mieć swojego zdania. I to jest właśnie ta różnica. Tylko, że jak przyjdzie wojna, to tacy jak ja się sprawdzą w polu. A ci pozostali, którzy w tej chwili stoją na ściankach, to będą tymi, którzy zaleśniki zaliczą.
Wyobraźmy sobie sytuację. No wiadomo, jaka jest sytuacja międzynarodowa. Rosja napada na Polskę i co się dzieje?
Znaczy wybucha trzecia wojna światowa. Bo na to ruszono wojnę.
Myśli pan, że na to wkracza, czy Polska jest...
Sobie inaczej nie wyobrażam. Sobie inaczej nie wyobrażam. Jesteśmy w sojuszu, jesteśmy wiarygodnym członkiem NATO. Amerykanie nam wierzą. I to Amerykanie spowodują to, że wszystkie państwa NATO staną po stronie Polski, bo Amerykanie wiedzą, że od tego, jaka będzie postawa Polski, zależy również ich postawa, bo jeżeli by się Polska chciała Putinowi poddać, to by obecność Amerykanów w Europie była pod znakiem zapytania. Amerykanie potrzebują wiarygodnej Polski, Amerykanie potrzebują wiarygodnego NATO w Europie, ponieważ oni mają gdzie indziej problemy. Dlatego oni budują silnych partnerów w Europie po to, żeby móc później, kiedy trzeba będzie opuścić Europę, opuszczą Europę, pójdą na Indo-Pacyfik, wtedy my musimy być na tyle silni, żeby się oprzeć Putinowi. Zresztą teraz Putin to już nie ma armii, ta armia ma pobitą przez Ukrainę. Długo będzie jeszcze tą armią na Ukrainie, bo Ukraińcy mu tak nie pozwolą łatwo tej Ukrainie opuścić, chyba że wycofa się ze wszystkiego, co dają wcześniej. A nie sądzę, żeby Putin chciał to zrobić. W związku z tym ta wojna jeszcze trochę potrwa. Ale jest to czas na to, żebyśmy budowali zdolności. A armia rosyjska odbuduje się za 10 lat, a może za 20, nie wiem. Nie ma tej armii, już nie będzie długo tej armii rosyjskiej, która by mogła w jakikolwiek sposób Polsce zagrozić. Wszystkim jeździ, generalnie rowerem, motorem.
Mamy tu rower,
czołgiem,
tak?
To jest rodzony rower.
Żony. A pan jeździ?
Mój rower z garażu stoi, bo na razie go nie używałem jeszcze. Teraz po powrocie z wakacji.
Chyba trawę by trzeba skosić, panie generale, czy nie?
Nie, jeszcze.
Czy jeszcze
ja
trochę?
Ja nie zauważyłem, że trzeba
jeszcze
chyba. Nie wiem, co pan widzi w tej trawie, ale ja widzę, że gąby się nadawa do koszenia.
A krzewami kto się zajmuje? Pan, żona?
A to się nimi nie trzeba zajmować, tylko
no, ale też trzeba podlać, uciąć, przyciąć, tak?
Generalnie u nas jest taki klimat, że czasami pada.
Okej.
Okay. I moczy nam te rośliny.
Ale mało padało w tym
lecie. Na wiosnę ja obcinałem krzaki, te drzewka przycinałem, no i tak one rosną sobie.
Rosną. Nie, no bo widać, że zadbane, więc no,
znaczy,
coś tam
nie,
trzeba robić.
Ja przycinałem ostatnio takie odrosty, ale to to zajmuje 10 minut.
A tam mamy grzybka jakiegoś z przodu?
Ten grzybek to jest z grzybobrania. To jest grzybek z grzybobrania w długosiodle. Jeżdżę na to grzybobranie, bo to jest fajna impreza plenerowa, natomiast w związku z tym, że jak grzybów nie zbieram i nie wiem, to mi podarowano takiego grzyba, którego się nie zbiera i nie je.
Zamiast krasnala, tak.
No krasnale to. Nie mam, nie są duchowi. Pozdrawiam wszystkich widzów i czytelników Super Expressu. Życzę wam w tych trudnych czasach dużej odporności, wszystkim psychicznej.
To był program Politycy od Kuchni.
Gościliśmy u pana generała Waldemara Skrzypczaka. Dziękujemy, panie generale.
Dziękuję bardzo. Nie polityka.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Byłego.
Wiceministra obrony narodowej, ale nie polityka. Czuję się nadal żołnierzem. Dziękuję panom za to, że byliście gośćmi w moim domu.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.